Niedziela, godzina 21, czyli kolejny, już 44 odcinek Rozmowy Kontrolowanej, którą jak co tydzień, z drobnymi oczywiście wyjątkami, poprowadzą dla Was Adam Lange oraz...
Adam Hartwe, dzień dobry.
A imię jego 44. Adam kazał mi to powiedzieć, także muszę to powiedzieć. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego gościa, Adam jak zwykle przedstawi garść ogłoszeń parafialnych.
Tak, dzisiaj nie będzie długo, a nawet będzie krótko, ponieważ przypominamy tylko, że podcast na live zaufana trzeciastrona.pl. Mieliśmy małe opóźnienie z odcinkami, wszystko przez moje lenistwo, ale już nadrobiliśmy i będziemy teraz je wrzucać, znaczy ja, Adam, będziemy je wrzucać na bieżąco. A na dzisiaj ważna informacja, po raz ostatni w tym sezonie rozdajemy Wam Yubikeye, także pytania będą trochę trudniejsze niż zwykle, ale myślę, że jak zawsze poradzicie sobie. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żebyście sobie nie poradzili, więc czemu mielibyście sobie tym razem nie poradzić. Natomiast ważna informacja na koniec całej tej serii Yubikeye'ów. Ich sponsorem była firma Eprinus, która nam jest prezentowała w całym wielkim wiadrze i Eprinus informuje, że na jego stronie eprinus.com znajduje się lista autoryzowanych dystrybutorów. Jeżeli u nich kupicie, macie pewność, że Yubikeye przyjechał do Was z właściwych rąk i że przyjechał w stanie niezmienionym. Także polecamy korzystanie z autoryzowanych dystrybutorów kluczyków. A tak, to tutaj wyprzedziliśmy trochę historię, więc wracamy z powrotem do naszej audycji i w ręce drugiego Adama.
No trochę zespoilerowałeś, jak to mawiają. Troszeczkę. Na szczęście ci, co nas słuchają, nie widzieli, więc jakoś z tego wybrniemy. Słuchajcie, kto dzisiaj? Dzisiaj w 44. odcinku gościmy znanego w branży eksperta IT security, któremu nieobce są rozwiązania cloudowe, konteneryzacja, bezpieczeństwo procesów biznesowych, wytwarzanie oprogramowania. Co tylko sobie wymarzycie, to pewnie Wojtek to robił. Miłośnik gór, a Mitra Attack Frameworka i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie bardzo bogata i barwna postać. Zapraszamy Wojtka Lesickiego. Cześć Wojtku.
Cześć Adamie, witam wszystkich.
Cześć Wojtku.
Wojtku, standardowo przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz kim jesteś, jak siebie definiujesz.
Tak, już wiecie, że nazywam się Wojtek Lesicki, jestem... Jeszcze liderem w zespole w Allegro. W Allegro mamy zespół IT Security, w którym są dwie jakby sekcje, czy dwa zespoły. Jeden to jest CSIR, czyli taki typowy zespół związany z incydentami i reakcją na te incydenty. Jest drugi zespół, który się nazywa CDOT, Cyber Defense and Offense Team. I to jest zespół, którego jeszcze jestem liderem. No i od razu może wyjaśnię, o co chodzi w tym słowie jeszcze, bo też tak mnie tydzień temu bodajże Adam Hertle zapowiadał, że jeszcze lider. No w Allegro jakby kończę współpracę z Allegro, jestem pracownikiem Allegro do końca stycznia, czyli jeśli dobrze widzę na zegarku jeszcze około 3 godzin, a jutro zaczynam pracę w takiej firmie GlaxoSmithKline, GSK, GSK, jako Senior Security Incident Response, gdzie będę właśnie działał, nadal oczywiście w tematyce security, ale bardziej w kwestiach właśnie incydentów czy threat huntingu.
I można powiedzieć, że Wojtka złapaliśmy w rozkroku.
Tak, jakkolwiek to brzmi.
Tak, no niestety jeszcze rozumiem, obowiązują cię różne umowy, więc wielu rzeczy nie możesz nam opowiedzieć, ale postaramy się wycisnąć to, co będziemy z ciebie mogli wyjąć. Czytałem twój życiorys zawodowy i tak rzuciło mi się w oczy to, że masz wiele stanowisk w historii, które przez długi czas w ogóle nie miały bezpieczeństwa w nazwie. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, jak ta twoja historia w ogóle wchodzenia w świat komputerów wyglądała od pierwszych wspomnień i kiedy to security się tak naprawdę pojawiło?
Okej, no to chyba pierwsze wspomnienia z komputerami to komputer w zakładzie pracy mojego taty. Jeszcze nie będę zdradzać, jaki to był konkretnie komputer. I później generalnie taka przygoda z komputerami chyba młodej osoby na zasadzie trochę granie, trochę zobaczmy, co się stanie, jak skasujesz ten plik. Więc pamiętam co najmniej jedną taką sytuację, że domowy komputer trzeba było reinstalować albo co najmniej trochę się przy nim pobawić. Później może trochę takiej krótkiej historii z PLD Linuxem. To był też dosyć ciekawy czas z tą dystrybucją. Natomiast co dalej? Studia, to też miałem taki trochę wybór, czy iść na czystą fizykę, czy może na informatykę. Wybrałem w końcu informatykę na Wydziale Fizyki, więc gdzieś też postanowiłem się znaleźć może w takim rozkroku. No i to tyle jakby co do historii takiej z komputerami. Co do życia zawodowego, co ciekawe rzeczywiście w moich nazwach stanowiska, jak ktoś przegląda mój profil na LinkedInie, to na samym początku te nazwy security się nie pojawiają, natomiast już w pierwszej pracy jako jeszcze student miałem przyjemność brania udziału w jakichś takich audytach bezpieczeństwa, gdzie patrzyliśmy na to, na ile dana konfiguracja Active Directory postawione chyba na Windowsach 2003, na ile to jest bezpieczne, czy to były jakieś takie właśnie audyty, testy. Później byłem przez ładnych parę lat adminem i w firmie Centuria i to też było dosyć ciekawe, bo była to mała, przynajmniej wtedy firma outsourcingowa. Jak to w firmach outsourcingowych robi się dużo różnych rzeczy, prawda? I głównie byłem adminem Windowsowym, systemów Windowsowych, ale także robiłem kwestie sieciowe, bazy danych. No i jako admin zależało mi dosyć bardzo na bezpieczeństwie tych systemów. Jeszcze pamiętam, jak pierwszy raz ktoś próbował się wbić na jakiegoś SQL-a, którego stawialiśmy. A później było Allegro, gdzie na początku przychodziłem jako osoba od clouda, jako product owner, product manager i to była taka funkcja, tam na początku w ogóle nic nie miałem wspólnego z security, może co najwyżej w takim kontekście dbania o produkt, żeby on też był bezpieczny, ale skupiałem się głównie na rozwoju tego naszego wewnętrznego clouda, czyli na rozwoju platformy kontenerowej. Przepraszam, ale wyświetliliście mi pytanie od Radosława Żubra, którego przy okazji pozdrawiam. Nie, to nie jest Midnight Commander.
Tak, bo pytanie było, co się odbija w okularach Wojtka. Może po prostu blue screen, no kto wie, coś niebieskiego na pewno.
Tak, wracając do historii i w kwestii tych cloudowych miałem dużą jakby możliwość współpracy z różnymi zespołami w Allegro. To było bardzo ciekawe doświadczenie, dużo różnych zespołów deweloperskich. I w którymś momencie na bazie tych doświadczeń uznałem, a może by coś security z nimi porobić. Jak już mam kontakty, relacje z tymi zespołami, wiemy co zrobić, żeby oni byli zadowoleni z Clouda czy z Allegro App Engine'a, to może z nimi popracuję, żeby było fajnie co do security. I znowu ten rozkrok, chyba takie słowo klucz na dzisiejszą rozmowę, ale byłem w takim rozkroku trochę pomiędzy Cloudem, trochę pomiędzy security, no, a w którymś momencie się zdecydowałem, że chcę się skupić tylko na security. Poszedłem już do zespołu security, tam też jako przez pewien czas product manager, a później właśnie jako lider.
Ja jeszcze muszę jedną rzecz zapytać, bo mamy takie mocne tendencje archeologiczne w naszym programie. Czy mógłbyś coś o tym PLD więcej opowiedzieć?
Tak, to było na pewno ciekawa przygoda, bo to przynajmniej w tamtych czasach, przynajmniej z moim poziomem wiedzy, nie był taki system, że po prostu się go odpalało i wszystko już działało, więc wtedy pamiętam, że to nazywałem, że każdy dzień to walka z Linuxem i jeden dzień był cały poświęcony na to, żeby uruchomić.
A to się zmieniło już?
Nie wiem, czy ten 2021 to już jest ten rok Linuxa na stacjach roboczych, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wtedy było dużo zabawy. Na pewno każdego dnia było coś nowego, a to środowisko graficzne, a jak już było środowisko graficzne, to może kolejny dzień walki, żeby dźwięk tam dało się słyszeć i było dosyć ciekawe.
No, wtedy trzeba było przekompilowywać kernel. No, to już jest taka umiejętność, która gdzieś zaniknęła wśród użytkowników Linuxa teraz obecnych. Ale 2021 to nadal nie będzie rok Linuxa na desktopach, przynajmniej nie na moim, także. No, ale to już wszyscy wiecie. Wojtku, jeszcze zostając troszeczkę przy tej karierze. Zadajemy to pytanie od jakiegoś czasu. Które z elementów tej kariery były dla ciebie kluczowe, twoim zdaniem, które cię ukształtowały i zrobiły z ciebie bezpiecznika takim, jak jesteś teraz?
Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim ta jedna z pierwszych prac, czyli to bycie adminem. jakoś tak wtedy się wczułem, żeby te systemy rzeczywiście były bezpieczne. Polubiłem się z Windowsem, przyznam to szczerze i otwarcie, jak go zabezpieczać. To także był jakby ten element, że to była stosunkowo nieduża firma, ale miała ten profil outsourcingowy, to też dawało tą możliwość, że spotykało się różnych klientów, różne zapotrzebowania, nowy klient, nowe wyzwania. No i tak jak przy tej okazji mogę powiedzieć, czy tak może doradzić, może komuś to się przyda, kto nas słucha, że jeżeli się zastanawiacie nad, nie wiem, wejściem w IT security, to chyba warto wybrać sobie taką firmę, w której no, się dużo dzieje. Może nie te względy finansowe byłyby najważniejsze, ale że rzeczywiście taką funkcję, w której no, można robić dużo fajnych rzeczy technicznych. I uważam, że to świetnie rozwija i też uważam, że ta praca w Centurii świetnie mnie rozwinęła. Natomiast jeżeli jeszcze coś w tym temacie, to jako drugie takie dużą zmianę, która mi dużo dała w karierze, no to właśnie Allegro. Chyba przez ten element możliwości współpracowania z różnymi zespołami w dużej organizacji. Takie, szczególnie w security, to było takie ciekawe doświadczenie, jak się spotykamy z jednej strony z dużymi oczekiwaniami biznesowymi, no a z drugiej strony są oczekiwania security, gdzieś próby znalezienia jakiegoś takiego wspólnego mianownika, jakichś wspólnych elementów, tak żeby to wszystko finalnie działało. To było ciekawe doświadczenie.
Odwieczna walka o to, czy ma działać, czy ma być bezpieczny.
I szybko. Tak.
A, i szybko jeszcze, tak. Słuchaj,
i tanio. Tego...
Tak, i tak. Szybko, tanio i bezpiecznie wybierz dwa, tak?
Tak.
Słuchaj, a gdybyś miał popatrzeć na historię twoją zawodową, czy jest jakaś decyzja, której żałujesz, albo którą z perspektywy dzisiejszego doświadczenia byś podjął inaczej, albo zmienił?
Ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że do niektórych decyzji po prostu jakiś tam czas potrzebowałem i jakiejś dojrzałości w danej sytuacji. Z wszystkich tych prac, które miałem, się dużo jakby nauczyłem, więc nie, chyba nic mi tu takiego nie przychodzi do głowy, typu, że codziennie się budzę i dlaczego jakieś tam decyzje nie podjąłem szybciej, czy coś takiego. Wydaje mi się, że wiesz, tak, nie chcę może jakoś tutaj iść bardzo filozoficzne przemyślenia na dzisiejszy wieczór, ale chyba warto się skupić na kolejnych wyborach i kolejnych wyzwaniach.
Wszystko przed tobą jeszcze. Wojtku, no to już przeskoczymy do tego miejsca, gdzie jeszcze jedną nogą stoisz. Do Jasne. Dzisiaj, jak rozumiem, do końca dnia. Czym zajmowałeś się w Allegro? W sensie, jakie były twoje zadania?
Wiesz co, no ten zespół, ta nazwa tego zespołu nie jest przypadkowa. Tam jest zarówno defense, jak i offense. To jest też ciekawy taki miks, bo z jednej strony robiliśmy dużo takich tematów związanych z hardringiem, różnych, czy to stacji roboczych, serwerów, konfiguracji. I też był taki element jakby różnego rodzaju konsultacji z zespołami. Przychodzi jakieś nowe właśnie wyzwanie biznesowe, nowe jakieś rozwiązanie technologiczne, no i trzeba było przetestować, dać jakieś sugestie, rekomendacje, jak to zrobić, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Natomiast też tam były elementy i są elementy ofensywne, czyli wszystkiego rodzaju testy, pentesty. Mieliśmy trochę takich właśnie działań związanych z takim blue teamingiem. Tak. I moja rola w tym to była z jednej strony, od strony technicznej, udział w jakichś rekomendacjach, testach, tym podobnych kwestiach, no ale też jako lider miałem przyjemność działać ze swoim zespołem w kontekście wybierania priorytetów, właśnie pomaganie może czasem w tworzeniu tych jakichś wspólnych ustaleń z innymi zespołami, no także rozwoju pracowników, ich karier i ich doświadczenia.
Ale powiedz, czy na twoim stanowisku lidera te obowiązki liderskie, tak, te menedżerskie, gdzie faktycznie odpowiadasz za ludzi, odpowiadasz za wyznaczanie kierunków, odpowiadasz za wsparcie, mentoring i te wszystkie rzeczy związane z kierowaniem ludźmi bardziej niż wykonywaniem, to faktycznie było tak, że nie miałeś już czasu sam się bawić, czy to było tak 50 na 50, czy jeszcze dotykasz klawiatury, żeby coś popsuć, czy już tylko patrzysz, jak robią to inni?
Wiesz co, wydaje mi się, że w takich stanowiskach liderskich to chyba w ogóle są takie trudne momenty, gdy przechodzisz jakby z pracy technicznej na stanowisko liderskie, żeby nauczyć się tego, że no już musisz dać to pole twoim ludziom, twoim pracownikom, żeby to oni te kwestie rozwiązywali, a ty musisz dać jakby wsparcie w tym wszystkim i o nich w tym wszystkim dbać. I wydaje mi się, że to czasem nie jest takie łatwe do zaakceptowania. Wydaje mi się, że te proporcje typu ilość pracy technicznej versus nietechniczne mogą być wyższe niż 50%, czyli mniej tej pracy technicznej może być jednak. I no to też jest częściowo element tej decyzji, którą podjąłem, gdzie uznałem, że chciałbym się skupić bardziej na tej pracy technicznej i bardziej na takich rzeczach związanych. Bo tak jak mówiłem, tam w Allegro miałem możliwość działania w różnych tematach, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, a teraz u nowego pracodawcy chciałbym się skupić bardziej na właśnie incident response czy threat huntingu.
No dobra. Defensywa, ofensywa, red or blue. Gdybyś miał wybrać jedno, to która opcja w twoim sercu wygrywa?
Która pigułka?
No już pewnie po tych odpowiedziach, które tutaj udzielałem, można się trochę domyślić, że to byłaby jednak ta niebieska pigułka, zdecydowanie blue. Bartek Gierzman kiedyś powiedział, że jego serduszko bije do blue teamu i całkowicie się zgadzam z tą wypowiedzią. Też zawsze te elementy blue teamowe bardziej mnie interesowały i to może być też związane z tym doświadczeniem admina, tej osoby, która musi dbać o systemy, chuchać na nie, patrz Tuesday, wyszły nowe aktualizacje, przejrzyjmy, co tam wyszło, trzeba widocznie je zainstalować. I chyba to mnie ukształtowało w taką stronę blue teamowca. Więc już nie jestem pewien, wspominałem, na jakie stanowisko idę do GlaxoSmithKline?
Tak, coś było z senior.
Aha, no to najwyżej się powtórzę, Senior Security Incident Response. Jak zobaczyłem też na dokumencie co do medycyny pracy, to jest ładnie się to tłumaczy jako starszy analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, więc zdecydowanie takie tematy właśnie threat huntingowe czy incident response.
Ach, te polskie nazwy takie piękne, poetyckie.
Tak, ale tak jak kiedyś po polsku byłem starszym menadżerem produktu, to tak.
Znaczy, wiadomo, tłumaczenia są albo dobre, albo wierne, albo piękne, tak? Dobra, spróbujemy przejść trochę do pytań, bo już trochę się nam ich pojawiło, żebyśmy nie mieli za dużego backlogu. Oczywiście zawsze możesz odpowiedzieć pomidor, jeżeli twoja umowa nie pozwala ci podać konkretnych informacji. No to pytanie pierwsze. Czyli ile osób, może w jakimś przybliżeniu, liczą te zespoły security, o których wspominałeś w Allegro, i czy pracują całodobowo?
Oczywiście są zespoły, które pracują całodobowo i tutaj też mamy taki tryb. To jest suma summarum, powiedzmy, że kilkanaście osób w takim zespole, w którym ja działam.
Dobra.
Jestem z siebie bardzo zadowolony. Pierwsze pytanie i mogłem odpowiedzieć coś innego niż pomidor. Nie gwarantuję, że tak będzie dalej.
Słuchaj, no to ja tego pytania nie rozumiem, ale może ty zrozumiesz. Czyli licowałeś na terminalach na Morasku?
Przypuszczam, że to dotyczy moich studiów po Wydziału Fizyki. Był jeden z pierwszych wydziałów, które w Poznaniu na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza przeniósł się na Morasko. W sumie już nie pamiętam. Nie pamiętam, mówiąc szczerze. Na pewno bywałem na tych korytarzach, ale czy tam dużo licowałem, to już trudno mi powiedzieć. Ale no, dobre pytanie. Ktoś jest z Poznania.
No dobra. Ja to strzelam tak, bo już miałem przygotowane. Niedawno pewien programista narzekał, że bez security deweloperzy muszą o zbyt wiele dbać. Czy uważasz, że wymaganie bezpiecznego kodowania od deweloperów to zbyt wiele? Czy może po prostu w każdym zespole powinien być bezpiecznik?
Coś odnośnie tego drugiej części pytania, coś sobie słabo wyobrażam, żeby tak było dobrze, żeby w każdym zespole był bezpieczny. Kiedyś słyszałem o takim podejściu, że a może w każdym zespole powinien być admin, żeby tutaj tak wspierać elementy DevOpsowe, to jeszcze jakby początki DevOpsów. Czyli nie uważam, żeby wymaganie bezpiecznego kodowania od devów to było zbyt wiele. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby od nich wymagać, ale też żeby im w tym pomagać. Czyli dostarczać z jednej strony czy to wiedzy, czy to narzędzi, żeby im było łatwiej. Żeby oni w wielu wypadkach nie musieli się zastanawiać, co mają zrobić, tylko żeby mieli po prostu informację, użyj takiej biblioteki albo takiej nie używaj. Czasem się o tym mówi, takie ładne słowo, switch left, czyli żeby te kompetencje jakby przynosić coraz bardziej właśnie w stronę deweloperów. Taką dosyć ciekawą inicjatywą, czytałem jakiś czas temu, Tomek Onyszko mi podesłał kiedyś taką pracę magisterską z Holandii, która mówiła właśnie, jak wygląda security w takiej kulturze DevOpsowej, co można tutaj zrobić. Ta praca magisterska mocno się opierała na wywiadach z różnymi anonimowymi ekspertami bezpieczeństwa, gdzie oni odpowiadają na różne pytania, jak w ich ocenie, na ile to jest efektywne pod względem kosztowym, ale także jakby takiego końcowego efektu, różne metody, co pomaga jakby, żeby było bezpieczniej w tym DevOpsie. I tam był wspomniane, dosyć wysoko jednak się pojawiały szkolenia z bezpieczeństwa dla deweloperów, ale także wysoko była taka koncepcja jak Security Satellite. Uważam, że to też jest dosyć ciekawe podejście, żeby mieć takich właśnie satelitów w różnych zespołach deweloperskich, o których się jakby no, dba. To znaczy, że zespół security hucha na nich, szkoli ich, daje im informacje tak, żeby oni później mogli propagować tą wiedzę o bezpieczeństwie, czy mogli być takim pierwszym punktem kontaktu w kwestiach bezpieczeństwa, żeby no, najczęściej to ratio ilość seków versus ilość deweloperów jest no, niekorzystne jakby ilościowo dla security, więc warto, czy ten security satellite, to podejście może być takim rozwiązaniem jakby pośrednim, prawda, żeby trochę odciążyć zespół bezpieczeństwa przez to, że się wcześniej wyszkoli takich swoich propagatorów wiedzy. Może tak to też nazwijmy. Ciekawa koncepcja.
Mówisz o tym, że nie należy miksować tak bezpieczników z deweloperami i adminami, no a w sumie mamy DevSecOpsów, tak? Jest wszystko w jednym, mój drogi.
Ale wiesz, nie mówiłem, że nie miksować. Ciekawym doświadczeniem, które mieliśmy, jest coś takiego w Allegro, co się nazywa turystyka zespołowa, czy turystyka międzyzespołowa. I to polega na tym, że osoby mogą zmieniać co jakiś czas swój zespół. Czasem na 2 tygodnie, czasem na miesiąc, czasem na kwartał. I też z tego korzystaliśmy. Czasem osoby z mojego zespołu szły do zespołów deweloperskich i po prostu razem nawet kodzili, czy działali w jakichś projektach. Czasem jakiś deweloper do nas przyszedł i działa z nami, czy działa właśnie przy jakichś testach. I to fajnie działało, to fajnie propagowało wiedzę, bo z jednej strony, jak ludzie do nas przychodzili, no to mogli się czegoś dowiedzieć, dlaczego my na przykład czegoś bardziej wymagamy albo na coś jesteśmy bardziej dokładni, czy bardziej jakby patrzymy, tak to nazwijmy, a z drugiej strony jak osoby ode mnie szły do zespołów deweloperskich, no to także mogły, wiesz, bardziej zobaczyć, jak to wygląda aktualnie u deweloperów, bo łatwo trochę się rozminąć, prawda? Tak jedni siedzą swoim, a później się okazuje, że deweloperzy już są tam krok dalej.
No właśnie, tutaj dobrze wpisuje się teraz pytanie Andrzeja, który mówi, czy przy tych wszystkich agile'ach, DevOpsach wymagania wobec osób, które pilnują tego bezpieczeństwa, muszą być wyższe niż w takim klasycznym podejściu waterfallowym. Czy to znacząco utrudnia z twojej perspektywy, czy raczej po prostu idziecie razem w tym samym tempie i nie trzeba było zbyt wiele zmieniać?
Bo tutaj jest, tak jak rozumiem, to pytanie też dotyczy odnośnie ilości osób pilnujących. Wydaje mi się, że okej, to powiedziałbym inaczej. W takich projektach, w których ja uczestniczyłem, była już na tyle duża dynamika, że takie podejście waterfallowe typu a teraz zespół security musi coś przetestować i dać nam opinię, no trudno się sprawdza. To raczej było tak, że my musieliśmy przy tym współdziałać i musieliśmy być bardzo z zespołami, żeby móc jakby nadążyć. Tutaj też częściowo pewna automatyzacja, różnego rodzaju SASTy, DASTy i inne tego typu systemy do testowania, czy to kodu, czy dynamicznego, jakby z zewnątrz interfejsu pomagają, żeby zapewnić, żeby te podstawowe błędy się w kodzie nie pojawiły. Albo na przykład stworzenie jakichś własnych bibliotek, mieliśmy taki element właśnie takiej biblioteki, którą oddaliśmy deweloperom, żeby mogli ją wykorzystać do kilku elementów. Nie jestem pewien, czy odpowiedziałem na to, co Andrzejowi chodziło. Jeżeli nie, to Andrzej śmiało zadawał jeszcze raz pytanie, albo mnie łap później.
No dobra, no to przejdziemy do kolejnych pytań z naszej listy. Potem oczywiście wrócimy, my cały czas obserwujemy wasze pytania. Wojtku, jak już mówimy o tych wszystkich rzeczach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, z bezpieczeństwem Blue Red, to powiedz nam, kto w ogóle atakuje platformy typu Allegro i jaki jest cel atakującego?
Jakby trochę odchodząc od samego Allegro i patrząc jakby generalnie na rynek takich firm podobnych, bym powiedział, że atakują przestępcy i chcą uzyskać pieniądze. Ale trochę rozwijając tą odpowiedź, to bym powiedział, że jakby tutaj kluczem jest cała kwestia monetyzacji. Więc jak takie ataki wyglądają, no to trzeba spojrzeć, jak najłatwiej jest monetyzować atak. No, firmy e-commerce'owe najczęściej nie są takim celem ataku jak banki. No to z banków Bangladeszu trochę inaczej się wyprowadza pieniądze, a przez to monetyzuje cały atak, więc patrzyłbym na takie dwa scenariusze monetyzacji. Jeden to byłby różnego rodzaju fraudy na samą platformę, czyli próba przekonania jakiegoś użytkownika typu kup ten przedmiot, sprzedaj ten przedmiot i tutaj próba oszustwa, czyli bardziej możliwe, że takie ataki nie aż tak bardzo techniczne, a bardziej różnego rodzaju próby oszustwa. A drugi taki element, o którym bym pomyślał w monetyzacji, byłby no jak to firmy, które mają dużo komputerów, czyli ransomware. I uważam, że tak jak w ostatnich latach postrzegamy, czy obserwujemy to, że tego ransomware'u jest coraz więcej z roku na rok, wydaje mi się, że takim też ciekawym miejsce, Adamie Hertle, ty chyba mówiłeś, miałeś taką prezentację o różnych zmianach w ransomware'ze i tam wydaje mi się, że dwa takie istotne elementy to jest z jednej strony przełączenie się na ten tryb as a service, że możesz po prostu kupić już soft i zrobić atak ransomware'owy, a drugi taki switch był w kontekście sprzedaży danych, że jak już firmy przestały płacić, bo uznały, że to jakoś sobie odzyskamy te komputery, no to zaczęły być te elementy typu no fajnie, ale my te dane puścimy, jak nam nie zapłacicie. I to są, wydaje mi się, że to taki typ monetyzacji, który no, dotyka wielu firm, widzimy tych ataków coraz więcej. Z pozytywnych informacji, no to chyba w tym tygodniu, tak, to był ten tydzień, no mieliśmy zarówno wstępne, wszystko wskazuje na to, że Emotet został mocno ograniczony i Netwalker. O Emotecie się chyba trochę więcej mówiło, miejmy nadzieję, że wyjdzie to trochę lepiej niż przy ubiciu Trickbota, bo w przypadku Trickbota dosyć szybko się z tego ogarnęli. Już widziałem wypowiedzi, że Bazar Loader już też się przejmuje część tego ruchu, więc no tutaj z drugiej strony były zatrzymania, więc możliwe, że tu będzie trochę lepiej.
Tak, to jest śmieszne właśnie, że tak jak zlikwidowanie Silk Roadu zlikwidowało handel narkotykami w internecie i mamy w tej chwili po prostu 10 razy to samo, co było wcześniej, tak niestety zdejmowanie botnetów pokazuje, że no, przyjdzie ktoś, kto uzna, że skoro tamci trwali tak długo, znaczy, że musieli na tym dużo zarobić, więc też warto i I dopóki nie, ta kara nie będzie nieuchronna, to kolejni będą przychodzić i będzie zawsze zabawa w kotka i myszkę. No ale będąc tym kotkiem, nie można tym myszom pozwolić jednak harcować, więc to nie znaczy, że nie należy ich łapać, tylko po prostu nie liczyć na to, że ich wyeliminujemy. To jest smutny wniosek.
Smutny wniosek, ale no tak jak mówisz, trzeba robić swoją robotę i być tym kotem i walczyć i tyle.
No właśnie, a gdybyśmy, znaczy oczywiście rozumiemy, że nie możesz wszystkiego nam powiedzieć, ale gdybyś mógł nam powiedzieć o najciekawszym przypadku jakiejś myszy, którą złapałeś, albo jakiegoś wyjątkowego kociego osiągnięcia, ewentualnie możesz coś zmyślić odnośnie czegoś zupełnie niezwiązanego z twoją pracą.
To chyba będę mówić pomidor, bo rzeczywiście o tych przypadkach z pracy to nie chciałbym mówić. Ostatnio sobie też przypominałem, że koledzy z pracy Dawid Golak i Jarek Pukacki mieli kiedyś prezentację, gdzie mówili o pewnych elementach, ale to były bardziej red blue teamowe tematy. To może być ciekawe dla słuchaczy, żeby może pójść w tą stronę. I jeszcze taka ciekawostka. Na naszym profilu na HackerOne, co prawda naszym prywatnym, robimy czasem, bo są bardzo pojedyncze przypadki, takie public disclosure, gdzie mówimy o pewnych błędach, które się pojawiły, no ale to jest dostępne dla osób w tym programie prywatnym, bo mamy dwa.
Widzę fajne pytanie, które zadał Piotrek, jest podbijane przez parę osób też, które nas słuchają. Pytanie brzmi, w jaki sposób bezpiecznik może pomagać deweloperom, na przykład takim Javowcom, oprócz wymuszania, oczywiście podbijania wersji bibliotek w procesie, powiedzmy, automatycznym, z punktu widzenia dewelopera, jak bezpiecznik może pomóc takiemu deweloperowi przy wytwarzaniu?
Ten element wymuszania bibliotek, to wydaje mi się, że jest dosyć... jeszcze kawałek czytam. Tak, no wydaje mi się, że ten motyw wymuszania bibliotek to jest dobry trop. Jest trochę softu, które pomaga jakby automatyzować takie rzeczy. Na GitHubie są nawet proste narzędzia, które mogą dodawać takiego pull requesta, żeby doradzić, co można podbić. I tam nawet są takie elementy typu taka sugestia, że to podbicie nie powinno niczego wywalić. Oczywiście warto najpierw przetestować, przegadać z deweloperem, nie wymuszać tego za nich. Wydaje mi się, że jeżeli nie ma żadnych takich automatycznych elementów, no to może na przykład śledzić, co warto podbić i właśnie choćby rozmawiać z deweloperami. Hej, wyszła taka podatność, nie wiem, czy widziałeś, podbijmy to. Więc to wydaje mi się, że można od czegoś takiego zacząć. Można zacząć od właśnie zaproszenia do jakichś testów albo pokazania, hej, w tych testach wykryliśmy to i tamto. To można wykorzystać w taki, a taki sposób. Czasem jest problem z tym poczuciem typu, no fajnie, że tu jest jakieś, nie wiem, jakiś błąd, ale co właściwie można za pomocą tego zrobić? No i warto może dać tą perspektywę deweloperom, żeby więcej zrozumieli, co się za tym kryje. Naprawdę takie, czasem obserwuję, że się to trochę demonizuje tych deweloperów, że się z nimi nie da, nie wiem, rozmawiać czy coś w tym stylu, a ja mam doświadczenie, że się da.
Czy jak najbardziej, ale też ja z doświadczenia wiem, że trzeba im po prostu pokazać często, jak ich błędy mogą wpłynąć na środowisko, czy na aplikację, którą budują, bo to jakby pobudza wyobraźnię i oni potem myślą o tym i cały czas tak naprawdę, więc to jest bardzo dobra praktyka.
Jasne, wydaje mi się, że czasem może tak jak mówisz, nie być tej świadomości, prawda, z czym się wiąże ten błąd i no bo to też są ludzie, którym płacą najczęściej za dostarczanie pewnych elementów i w przeciwieństwie do nas wieczorami mogą się nie zaczytywać o nowych podatnościach i z czym one się wiążą.
Ubolewamy, ale co zrobić? Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie i misję jednocześnie, bo jest pewne narzędzie, z którego jesteś znany, że je bardzo szanujesz, lubisz, używasz i namawiasz innych, żeby też używali. I chciałem ci teraz dać 3, a może 5 minut, żebyś powiedział ludziom, co to jest ta matryca Mitre Attack i jak ona pomaga w twojej pracy i dlaczego im też może pomóc w pracy. I w zasadzie jak z tym zacząć? Załóżmy, że mamy słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą, że jej potrzebują i gdybyś mógł takim powiedzieć w tych paru słowach tyle, żeby oni już mogli zacząć jutro się nad tym zastanawiać.
Okej, okay, no to ATAC to jest framework organizacji Mitre, który generalnie mówi o różnego rodzaju atakach czy sposobach ich przeprowadzania, tak w dużym skrócie. W tym takim właśnie matriksie, które oni pokazują, są zarówno taktyki, czyli co atakujący chcieliby osiągnąć, jest na przykład credential access, initial access, podobne elementy, no i obok są techniki, czyli mówiące jak konkretnie już pod kątem technicznym daną rzecz można osiągnąć. Na przykład technika w taktyce initial access to jest phishing, a na przykład credential dumping to jest taktyka w technice credential access. Może brzmi to trochę skomplikowane, ale można po prostu zacząć patrzeć na te techniki. One są o tyle ciekawe, że opisują, są rozpisane, jakie grupy skorzystają z konkretnych technik, jest często napisane, jak można je samemu wykonać, jakie są możliwości wykrycia, ale też jakie są możliwości mitygacji. Więc to jest po pierwsze świetna kopalnia wiedzy. I to choćby, żeby sobie zacząć, można, jest dla mnie przynajmniej było interesujące, żeby zacząć sobie przeglądać, jakie są konkretne taktyki, jakie są techniki. Jak z tego ja korzystam? Tak jak mówiłem, jest to źródło wiedzy, ponieważ no, ten framework się robi coraz bardziej popularny. Jak spojrzycie na jakieś raporty, choćby odnośnie ransomware'u, no to wprost jest mówione tutaj atakujący czy przestępcy wykorzystali takie techniki, jest opisywany często sposób, jak ta technika została wykorzystana, więc od razu można próbować sobie, czy to własnymi jakimiś siłami grupować, typu o, taka technika jest najbardziej popularna, warto by się przed nią chronić, można skorzystać z różnych heatmap, które są wypuszczane przez vendorów, takich jak CrowdStrike, FireEye, gdzie w takich zestawieniach jest na przykład informacja, że w 2020 najpopularniejsze techniki to takie. No i można próbować sobie potwierdzić, czy my te techniki wykrywamy, czy się jakoś przed nimi bronimy. Ten framework jest też ciekawy pod względem takiej wymiany informacji, typu pokazywanie, które techniki są używane. Natomiast też uważam, że mogą być ciekawe, o tym chyba się trochę rzadziej mówi, w kontekście red teamów, żeby zobaczyć, szczególnie jeżeli ten red team w dużych organizacjach ma cel jakby zasymulować jakąś konkretną grupę APT, no to może, albo wręcz powinien spojrzeć do frameworku i zobaczyć, jakie dane APT korzysta z jakich technik i właśnie je zasymulować. Całe są takie procesy emulacji APT także, które są robione z vendorami różnych rozwiązań typu EDR i tym podobne. Co ciekawe, jeszcze taka ciekawostka, to dosyć często się mówi atak Mitre, Mitre atak i można by uznać, że to jest jedyny framework od Mitre, ale jest od jakiegoś czasu też Shield i to jest taki framework, który mówi o aktywnej obronie, gdzie ta aktywna obrona to są takie techniki czasem, czy to izolacja, czy jakieś takie konta, czy proces konta na przykład Active Directory, takie typu honeypot czy decoy, tak to się nazywa w tym frameworku. On dopiero powstał niedawno, z tego co jakiś czas temu sprawdzałem, sprawdzałem to, piszą, że on jest ciągle rozwijany i woleli wypuścić go chociaż w takiej formie, niż mieć takie już wszystko gotowe, ale warto chyba patrzeć, jak on się dalej będzie rozwijał. O, jeszcze jedna rzecz odnośnie atak Mitre, to ciągle ten framework jest ciągle rozwijany. W zeszłym roku chyba wyszły 4 aktualizacje, robią no, dosyć duże zmiany, dodają tam elementy związane, czy jakieś czasem zostały dodane elementy z cloudami, można sobie sprawdzić, jakie techniki są dla Azure'a, jakie są dla GCP-a. Zrobili jakiś czas temu subtechniki, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to znałem, Boże, tych technik było takie mnóstwo, a teraz nie dość, że każda technika ma jeszcze subtechnikę. Boże, może nie każda, ale duża ich część. Ale wbrew pozorom to był świetny krok, bardzo to dobrze tłumaczy pewne elementy. Chyba mówiłem więcej niż 5 minut.
Nic nie szkodzi, bo dobrze mówiłeś, ale to ja jeszcze takie jedno uzupełniające pytanie, żebyś odpowiedział krótko. Jeżeli ktoś jeszcze nie spróbował, tak, i chciałby tego dotknąć, to co polecasz, od czego zacząć? Załóżmy, że ktoś adminuje jakąś firmą, nie wiem, rzędu 100-500 stacji, tak, i ma tam odpowiadać za bezpieczeństwo i chciałby zobaczyć w ogóle, jak to się je. Czy masz jakiś, nie wiem, pierwszy krok, który można wykonać, żeby przymierzyć się w ogóle do tematu analiz tych scenariuszy ataków?
Brałbym któryś z raportów i zobaczyłbym, które techniki były chociażby w tym jednym raporcie użyte. Możliwe, że lepiej spojrzeć jak na któreś z tych podsumowań, które pokazują jakby takie przekrojowe zestawienia różnych jakby najbardziej popularnych technik. Wydaje mi się, że samo wejście do nawigatora i zobaczenie tego ogromu może być takie trochę przytłaczające, więc warto sobie spojrzeć na taki, nie wiem, atak Ryuka ransomware'u i zobaczyć, jakie techniki tam są wykorzystywane. Biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy wcześniej, jak ransomware jest popularny, no to warto spojrzeć, na ile nas może dotknąć i czy może na część tych technik jesteśmy w stanie się ochronić.
I czy jesteśmy w stanie wykryć tego Ryuka w czasie poniżej godziny, bo ostatnio w takim terminie się wyrabiają z zaszyfrowaniem całej domeny.
Tak, to jest makabryczne.
Godzina to już za późno. A propos ataka właśnie, chciałem to samo. Adam, cytuj, jakby byłeś pierwszy.
Tak, Tomek był pierwszy ze swoim pytaniem. Tomek zadał trafne pytanie, czy nie uważasz, że to, że Mitre atak się coraz bardziej popularyzuje, powoduje, że ludzie, którzy go używają, przestają kopać głębiej i wszystko, co aktualnie nie znajduje się w Mitre ataku, po prostu pozostaje niezauważone?
Ciekawa refleksja, tak może być. Natomiast wydaje mi się, że tych technik, które są ujęte już w atak Mitre, jest na tyle dużo, że warto by się skupić chociażby na nich, bo wydaje mi się, że to, o czym pisze Tomek, dotyczy już takich firm, które mają dojrzałe programy bezpieczeństwa i już na ileś takich podstawowych ataków są zabezpieczone, mają dobrze ogarnięte update'y i kilka innych tematów, więc sobie myślą, kurczę, ale może sprawdźmy, czy jakoś inaczej do nas nie wejdą, albo jak wejdą, raczej się zastanawiajmy, jak wejdą, a nie czy. Więc wydaje mi się, że minimum się skupmy na to, co jest aktualnie w ataku, a później możemy myśleć, co dalej. To jest też ciekawe pytanie w kontekście, które też sobie co jakiś czas zadawaliśmy. Jest jakaś technika w atak Mitre, no i można ją wykonać na cztery różne sposoby. I czy to oznacza, że jak się przed nimi zabezpieczymy, że zabezpieczamy się tylko przez dwoma, to już oznacza, że jest fatalnie i powinniśmy teraz najbliższy rok spędzić, żeby całą organizację przedstawić, żeby się pozostałymi tymi dwoma sposobami zabezpieczyć? No pewnie nie. Pewnie warto spojrzeć może na inne techniki, a nie skupiać się tylko na jednej, prawda? Bo skupiając się tylko na przykład na tych technikach, które Tomek tutaj nazwał ślizgające się pod radarem, to możemy zapomnieć o wielu innych, które i tak zostaną wykorzystane. Jakiś czas temu, jak patrzyłem na przykład w niektórych raportach jest używanie Adefinda, takiego narzędzia do Active Directory. I sobie myślałem, no wystarczy, że ktoś to narzędzie nazwie inaczej, no to już takie jakieś podstawowe sposoby wyłapywania tylko po nazwie utworzonego procesu, no to już się wywalą, ale później patrzę, że w N2 raportach nikt tego nie zmienia. Wszyscy używają po prostu Adefinda, bo uznaję, że wcześniej uwalą jakieś trzy EDR-y, uwalam jakieś EDR-y i może i jakby się w ogóle ludzie tym nie przejmują, po prostu używają Adefina. Ale w ostatnim przy Cellargate'cie już zobaczyłem, że ktoś już zaczął zmieniać i przemianowali całego Adefina na zupełnie inną nazwę i postanowili zmienić ten proces.
Wojtku, takie pytanie mamy jeszcze do ciebie. Jakby chcemy wykorzystać, że masz bogate doświadczenie w wielu elementach security i ogólnie infrastruktury, developmentu. Jakie trzy rady dałbyś osobom odpowiadającym za ochronę firmowej infrastruktury? Co najprościej jest poprawić w takiej infrastrukturze, żeby osiągnąć jak największą skuteczność obrony, twoim zdaniem?
Trzy podejścia. No to wydaje mi się, że rzeczywiście update'y. To jest nadal to, że ktoś ma niezaktualizowane soft czy systemy operacyjne na stacjach roboczych, to nadal jest bardzo popularny sposób jakby zaatakowania takiego środowiska, więc przede wszystkim bym powiedział o aktualizacji zarówno systemów operacyjnych, jak i przeglądarek, jak i innego oprogramowania na, nie wiem, Office i tym podobne. Druga kwestia to konto użytkowników, szczególnie właśnie konto uprzywilejowane, i tutaj co do takiej rady to MFA, czy inne drugie składniki, U2F-y, tym podobne rzeczy. Zacząć rzeczywiście od tych kont najważniejszych dla organizacji. No a trzecia taka rada, ona nie będzie na pewno jakaś super łatwa, ale rzeczywiście, żeby spojrzeć na hardening tych środowisk, bo one to są raczej żmudne procesy, ale jest dużo narzędzi, czy to w środowisku on-premise, czy cloudowym, które po prostu są i można z nich skorzystać. Jeżeli firma ma Windowsy w wyższych wersjach, no to wszystkie sposoby właśnie ochrony procesów, PPL, credential guardy, jak mamy clouda, no to Conditional Access, Identity Protection. To jest dużo takich mechanizmów, które już są, których po prostu można zacząć korzystać. Warto je pewnie wdrażać pewnymi jakimiś etapami, no bo tak hulaj duszo, wrzucimy Credential Guarda na wszystkie stacje i zobaczymy, co się stanie. No może nie zadziałać. Nie? Więc to ten trzeci element to taka właśnie hardeningi z zespołami, jakimiś grupami testowymi, a później przechodzenie na kolejne zespoły.
A powiedz... nie odpalać jeszcze serwisów webowych bez testów bezpieczeństwa.
To na pewno też się przyda. Ale
Biznes crashczy. A propos hardeningu, czy masz jakąś poradę, gdzie są jakieś dobre baseliny? I gdybyś szukał do jakiegoś systemu, którego jeszcze nie znasz, to gdzie byś szukał?
No to jest trochę takich dużych, benchmarkowych, CIS-owych dokumentów. Natomiast czy mówiliśmy już dzisiaj o Attack Mitre? Wydaje mi się, że tam jest dużo fajnej wiedzy, którą no, możemy spojrzeć stamtąd po prostu. Są te bardzo dobre w nawigatorze, który tak jak mówiłem na pierwszy rzut oka może być dosyć duży, ale możemy tam filtrować zarówno pod kątem grup, ale to co chciałem powiedzieć, że możemy też tam filtrować pod względem systemów, czyli możemy powiedzieć, interesują mnie same techniki dla Windowsów, same techniki dla Azure'a, więc to chyba jest dobre takie też źródło wiedzy.
Jak ktoś wybiera same techniki dla Azure'a, to pewnie pracuje w Moskwie ostatnio, tak? To... Tak, tak, uważajcie na to mówię. Wojtku, mam jedno pytanie, które nam wypadło w czasie przygotowań, a zadajemy je ostatnio wszystkim naszym gościom, więc może być dla ciebie takim zaskoczeniem, ale mamy nadzieję, że coś sobie przypomnisz. Pytamy o nietypowe etapy kariery. Jeden z nas był listonoszem, drugi z nas roznosił ulotki, a co nas gość robił nietypowego w swoim życiu?
Gazety, nie ulotki. Ja ci nie daruję, to były gazety.
Adam, to były gazetki, takie wiesz, marketowe, czy gazety?
Nie, gazety. Życie Warszawy okay. To się nazywało.
Bo ja z tego, co pamiętam, miałem taki bardzo krótki epizod, chyba jeszcze byłem w liceum, że roznosiłem jakieś takie gazetki na klatkach schodowych, które były o tyle wkurzające, że miały no taka tam jakaś, którejś sieci marketów, informacje, co można o nich kupić, w małych foliowych woreczkach. Tylko ja je wszystkie dostałem w domu, osobno gazetki, osobno foliowe woreczki. I dostałem ich tam, nie wiem, 1000 czy ileś. Chyba tam parę osób z rodziny mi pomagało właśnie w tym procesie gazetka do siateczki, no a później się przychodziło do klatki, dzwoniło domofonem i dzień dobry, znoszę ulotki, czy mógłby mnie pani wpuścić, prawda? Reakcje były różne, pracowałem tak chyba jeden albo dwa dni, już mi starczy.
Czyli nie stosowałeś social engineeringu dzień dobry listonosz na przykład, tak?
Nie, jakoś mi tak, nie miałem takiej ochoty. Czasem ktoś nie patrzył na klatce schodowej, kto tam idzie, więc co mam nagle udawać. Nie?
No właśnie, nie ganiali cię, że śmiecisz klatki schodowe?
No, były różne komentarze, nie zawsze pierwsza osoba w danej klatce mnie wpuszczała. O mamo, ile to lat w ogóle temu było.
Okej. Okay. Zerknę tylko okiem, czy mamy jakieś pytania od publiki.
Czy Radek zadawał jakieś kolejne pytanie, bo był jakiś komentarz, który na chwilę wyświetliliście, ale chyba nie zdążyłem przeczytać.
Oj. Jakby było coś istotnego, to byśmy się odczytali. No dobra, słuchaj, to chyba czas zapytać się, co robisz, jak nie pracujesz? Czym się zajmujesz? Masz jakieś hobby, które ci pozwala spuścić ciśnienie?
No przez dosyć dłuższy czas to były różnego rodzaju sztuki walki. Tam chyba z 8 lat walka mieczem japońskim, czyli kenjutsu. Później przeszedłem na coś, co się nazywa dawne europejskie sztuki walki, gdzie ćwiczyło się tak zwanym mieczem długim. I to było o tyle ciekawe, że to była zdecydowanie walka taka kontaktowa. Znaczy się zakładało strój odpowiednio ochronny, nie jakaś tam rekonstrukcja historyczna, tylko po prostu strój, który miał zapewnić, że jak ktoś robi pchnięcie ci na twarz, to ta twarz to przeżyje. No i tak jest to zdecydowanie, dawało się to dzięki temu no spocić, tak mówiąc delikatnie. Od jakiegoś czasu już niestety nie ćwiczę, więc chyba zostały mi głównie góry, szczególnie Tatry, szczególnie zima.
No to ja muszę powiedzieć, że jeżeli kiedyś naruszycie infrastrukturę Wojtka to i zobaczycie idącego za sobą człowieka z mieczem,
to przyspieszajcie. Tak wychodził, Wojtek będzie tak powoli wychodził z cienia, ciągnąc za sobą miecz.
I to będzie koniec.
To będzie wasz koniec, przebrzydli hakerzy. Wojtku, kolejne z pytań takich standardowych, jakie mamy na liście. Każdy musi się z tego wyspowiadać. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
No teraz łączę się z wami i słuchaczami z macOS-a. Za sobą mam chyba dwa kompy z Windowsem. Tak sumarycznie, pomijając te epizody z PLD, to chyba więcej czasu spędziłem na Windowsie. Natomiast jak teraz gdzieś na przykład mam do działania na macOSie, to i tak zainstalowałem na nim PowerShell'a i tak pewnie obok gdzieś zainstalowałem tam Kali Linuxa. Jak dostałem Windowsa, to i tak raczej zainstalowałem tam jakiegoś WSL-a czy w jakiejś innej formie. W WSL-u dwójce od jakiegoś czasu też jest Kali Linux. Więc to trochę mi nie robi różnicy, dopóki mam właśnie możliwości korzystania z takich narzędzi, a na przykład czy PowerShell, czy jakieś polecenia, czy soft bardziej Linuxowe też mogę mi tu i tu zainstalować. Więc tak pod względem user-friendly to chyba rzeczywiście na macOSie fajnie się pracuje, ale nie, mały wpływ.
Czyli środowisko Fusion.
Ważne, żeby działało.
Tak, no dobra, słuchaj, tam. Zostało nam chyba najważniejsze pytanie, czyli Commodore czy Atari?
Tak. Gdybyście mi to pytanie zadali wczoraj, to bym powiedział, że kurczę, nie do końca już pamiętam, bo pierwszy komputer taki domowy to jednak był jakiś CRM 400 MHz, coś takiego. Natomiast dzisiaj zadzwoniłem do mojego taty i zapytałem, co tam, na czym co dotykałem jego pracy za komputer. Teraz tylko mi przypomnijcie, kto z was jest za Atari, a kto za Commodore?
Nie Atari. Przypomnijmy. Nie.
No, ja jestem Atari.
Wszystko spaliłeś. Ja jestem za
dlaczego? Komodorem. No dlaczego? Dlaczego? Nie, no Wojtek jest szczery, więc wiesz, obu nas lubi chyba.
Zdecydowanie, ale będę musiał powiedzieć, że tym pierwszym komputerem, z którym miałem styczność, był Commodore.
Nie. Trudno, no. Czyli mnie lubi bardziej. Wygrałem.
Jest pewna nadinterpretacja, ale Commodore jest faktem. Przynajmniej tak mi dzisiaj tata powiedział.
No dobrze, Wojtku. Ja się z tym pogodzę. Ja już się przyzwyczaiłem, że tutaj jestem chłopcem do bicia. Zawsze mniejszy musi się starać bardziej, więc Atari starało się bardziej. No trudno. Przegrało. Ale
kupimy wiadomo, ci zwycięzcy, po prostu.
Zwycięzcy
na urodziny kupimy ci Commodora.
A wiesz, jak skończy ten Commodore? Zanim jeszcze wjedzie, to uda się tam, gdzie udają się wszystkie stare komputery. Wojtku, czas na twoje pytanie, ponieważ mamy do rozdania ostatnie 3 UBK-e, więc uczyń to wyzwaniem, aby jego zdobywca był godnym posiadaczem.
Jasne. To tylko powiedzcie, że to pytanie, bo podsyłałem wam je wcześniej, czy je wyświetlicie, żeby było dla słuchających nam łatwiej?
Adamie, czy je wyświetlimy?
Nie wiem, poczekajcie, dajcie mi sekundę, bo zaskoczyłeś mnie.
No dobra, słuchaj, to ty pracuj nad pytaniem, tak, zmienimy trochę w takim razie kolejność. W takim razie ja zadam pierwsze pytanie. A więc moje pytanie będzie oczywiście o himalaizm, choć nie wiem, czy koniecznie zimowy, tam zawsze jest zimno. Mianowicie pytanie jest dosyć chyba proste. Jeden z pierwszych zdobywców ośmiotysięczników w historii został potem ministrem sportu w swoim kraju. Podaj imię i nazwisko. I już. To nie będzie trudne. Znaczy, to jest na pewno wikipediowalne, ale mam nadzieję, że ktoś czytał i wie. Więc zobaczymy, czy będziemy mieli kogoś, kto wyprzedzi cały tłum, czy wysypie nam się, jak tylko serwery Wikipedii się wyrobią z obsłużeniem. I zobaczymy, kto odpisze najlepsze zapytania do Google'a. Mamy trochę strzałów, ale mamy jednego zawodnika, który wyprzedził wszystkich. Tomku, bardzo dobra odpowiedź. Wiedziałeś, czy sprawdziłeś w Google tak szybko? Bez względu na to wygrywasz UBK, ja byłeś zdecydowanie najszybszy ze wszystkich, więc tak, był to Maurice Herzog. W ogóle to był pierwszy człowiek, który stanął kiedykolwiek na ośmiotysięczniku, bo to była Anna Pugna w 50 roku. A bardzo fajną książkę zresztą o tej akcji napisał. Także gratulacje Tomku, e-maila poproszę z numerem twojego paczkomatu i numerem telefonu na adam@zaufana3strona.pl. O, Tomek się przyznał, że sprawdził w Google. Dobrze piszesz pytania do Google, będziemy kiedyś potrzebować, to wiecie, do Tomka. Dobra. To w takim
już
razie
jesteśmy panowie,
gotowi jesteście. Dobra. Adam wyświetla, Wojtek mówi.
Dobra. W przypadku Solar Gate użyto konkretnej techniki do ukrycia jakby połączenia czy takiej zależności między implantem Cobalt Strike a pierwotnym backdoorem. Jakiej tutaj techniki z Attack Mitry użyto i jakiego procesu ta technika dotyczyła?
No, chcieliście pytanie z IT Security, to macie pytanie z IT Security. Przypominamy, że cała odpowiedź musi być w jednym wierszu, więc...
Więc technika i proces.
Technika i proces. I dajecie. A my sprawdzamy.
Wojtku, już jesteś gotowy na podpowiedzi?
Coś tam będzie trzeba wykombinować w takim wypadku.
Tak, jak ktoś ma dwa UBK-e, to już nie wolno. No, jak ktoś ma jeden albo zero, to jak najbardziej zapraszamy. I nie jest to Sunburst Backdoor, bo to w ogóle nie o tym mówimy. Mówimy o technice z Attack Mitre i procesu, którego dotyczyła. Widzę, że wszyscy teraz wzięli się do czytania. Teraz dla odmiany serwery FireEye, CrowdStrike'a i Microsoftu, które wypuściły fajne raporty na ten temat, się grzeją.
Patrzę na odpowiedzi. Niestety jeszcze nie widzę, ale chodzi o taką technikę, która jest wprost nazwana w Attack Mitre. Jak podam jej numer, to będzie za łatwo.
Nie podawaj numeru, poczekamy.
Poczekaj sekundkę.
Nie? Tak, chyba.
Ale nie ma nazwy procesu.
Jest. Jest. Ja widzę, że jest.
A czy tak, masz oczywiście rację. Karolina tutaj dobrze odpowiedziała. Z tego co widzę, jest to dokładnie z raportu, ale oczywiście bardzo słusznie.
Karolina najszybciej przeczytała raport albo cytowała z pamięci. Oba rozwiązania szanujemy. Byłaś najszybsza. Karolino, gratulacje. Poprosimy o e-maila na adam@zaufana3strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. A przy okazji, jeżeli otworzyliście raport z tego ataku i go właśnie czytaliście, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie Wojtka, nie zamykajcie tego dokumentu, tylko po zakończeniu audycji przeczytajcie cały raport, podziękujecie kiedy indziej. Dobrze, Adamie, twoje pytanie.
No to u mnie przyda się umiejętność grzebania albo historyczna po prostu dobra pamięć, bo sięgniemy trochę do historii polskiego internetu, żeby nie było za łatwo. I pytanie brzmi, jaka była pojemność skrzynki mailowej w serwisie freepolbox.pl i uwaga, rozmiar należy podać w bajtach.
Podpowiadam, rozmiar należy podać w bajtach.
Dziękuję, Adamie.
To jest bardzo ważne, bo zaraz wszyscy będą podawać rozmiar w megabajtach, w kilobajtach, nie, w bajtach. I mamy już pierwszą odpowiedź w megabajtach. Oczywiście spodziewaliśmy się tego, dlatego powtarzamy, że rozmiar należy podać w bajtach. I nie, 1024 bajty nie jest prawidłową odpowiedzią.
Bo megabajt to nie jest 1024.
Adamie, ty śledź, bo ja nawet nie wiem, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Także w twoje ręce obsługa.
Ja wiem, na razie jeszcze nie ma. Nie strzelajcie, bo to jest ciężkie do strzelania. O, mamy prawidłową odpowiedź.
No co, szybko. Ty już?
Tak, kapslaczek jest to dokładnie 1048 bajtów 576. To jest prawidłowa odpowiedź. Taka była pojemność skrzynki w freepolbox.pl w bajtach. Gratulacje. Kapslaczek, proces znasz. E-mail do Adama z numerem paczkomatu oraz numerem telefonu i gratulacje wygranego YubiKeya.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Dziękujemy bardzo sponsorowi za to, że to wiadro YubiKeyów przywiózł. Pracujemy nad kolejnymi nagrodami na kolejne odcinki. Pewnie coś dla was wymyślimy, więc zaglądajcie również za tydzień. Wojtku, dzięki wielkie za twój czas i za twoje odpowiedzi i za twój wykład o Attack Mitre. Może liczba użytkowników wzrosła. Nawet jako jednego to uznajemy to za sukces i cieszymy się razem z tobą.
Ja również. Dzięki za możliwość porozmawiania.
Dziękujemy ci. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce na żywo. Pamiętajcie, że Wojtek też jest świetnym prelegentem i możecie go spotkać na konferencjach. Ma bardzo ciekawe tematy, także też serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz dzięki Wojtku i do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia.
A my wracamy do ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ udało mi się już przez przypadek na początku ujawnić, to spostrzegawczy już wiedzą, ale jeszcze teraz dla mniej spostrzegawczych i tych, którzy tylko słuchają, powiem, że za tydzień odwiedzi nas Mateusz Chrobak, zresztą jest dzisiaj również z nami, chociaż jako komentator. Za tydzień będzie miał mikrofon i kamerę i na pewno będzie wesoło. Mateusz zajmuje się między innymi różnymi metodami pomiaru waszego zachowania w internecie i rozpoznawania was w internecie i prawdopodobnie, jeżeli jesteście klientami kilku polskich banków, to korzystacie z rozwiązań, które on napisał, żeby trudniej było ukraść wasze pieniądze. I o tym na pewno będziemy za tydzień rozmawiać. W tej chwili pracuję w jakiejś firmie, której nazwy nawet nie przeczytam, ale to on wam powie za tydzień, jak się ją czyta. A co my tam jeszcze w ogłoszeniach mamy? No, za tydzień się widzimy o 21 w niedzielę oczywiście. I wszystkich naszych odcinków możecie szukać na live, zaufana trzecia strona.pl. Słuchajcie, no to pozostaje nam jeszcze tylko powiedzieć, że Stefan nadal ma się dobrze, jest zawsze z nami, pomaga, pilnuje mikrofonu, robi notatki jak trzeba, sprawdza odpowiedzi, taki cichy bohater każdego odcinka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
On przerzuca slajdy tak naprawdę, to jest szara eminencja tego podcastu. Słuchajcie...
Szara eminencja tego podcastu.
Dosłownie. Ci, co nas słuchają, a nie widzą, Stefan jest szary, jest szarą eminencją. Słuchajcie, do zobaczenia za tydzień o 21 w niedzielę. Trzymajcie się.
Dziękujemy. Na razie. Cześć.